mówić. Pan Antoni Macierewicz jest założycielem Komitetu Obrony Robotników, który stał się zalążkiem późniejszej Solidarności. Był twórcą podziemnego pisma Głos, jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Był więźniem politycznym, aresztowanym ponad 20 razy. Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie premiera Jana Olszewskiego. Przewodniczącym Komisji Weryfikacji WSI, twórcą i pierwszym szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Od lipca 2010 roku przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi do spraw zbadania przyczyn katastrofy Tu-154M. Z 10 kwietnia 2010 roku. Myślę, że tyle wystarczy przybliżenia sylwetki. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie, ojcze dyrektorze, przewielebni księża biskupi, panie prezydencie. Szanowni Państwo, a tak się zastanawiałem, jak pani dyrektor zaczęła mówić, czy cały życiorys będzie próbowała streścić, a ja mam swoje lata, więc gdyby próbowała, to byśmy musieli się już zbierać do wyjazdu, a rzeczy są ważne, o których tutaj ojciec dyrektor prosił, żeby mówić. W jakimś sensie dotykające spraw dla narodu najważniejszych, bowiem dotykające konstrukcji duchowej narodu polskiego, jego formacji podstawowej. A gdy zastanawiamy się nad poczuciem dumy Polaków z osiągnięć militarnych, osiągnięć zbrojnych, trzeba się zastanowić, jakie miejsce w najnowszej historii Polski miała armia i miał wysiłek zbrojny. Wydawałoby się, że to jest proste pytanie i prosta odpowiedź. A wiadomo, że bez czynu zbrojnego Rzeczpospolita po rozbiorach by nie powstała. To jest banalna prawda i bez względu na różnorodne wysiłki, a czasami ludzi dobrej woli, a czasami pseudohistoryków, czy pseudouczonych, czy pseudopolityków, czy nie daj Panie Boże pseudodziennikarzy, a ona jest zupełnie oczywista. Wielki układ geopolityczny, który uległ zmianie i zrealizował wielowiekową, można by rzec, a na pewno wielodziesięcioletnią modlitwę Polaków o wojnę, która zmieni sytuację rozbiorczą, ta zmiana geopolitycznego układu mogła przynieść bardzo różne rozwiązania z punktu widzenia niepodległości Polski. I jeżeli przyniosła to, które dało początek odbudowie niepodległego państwa polskiego, to, o czym będę jeszcze mówił, przy bezspornym, olbrzymim wpływie wysiłku dyplomatycznego, który jest w historii Polski symbolizowany przez wielką postać Romana Dmowskiego, to przy całym wielkim szacunku dla tego właśnie wysiłku, bez zbrojnego czynu Polski niepodległej, takiej jaką ją znamy, takiej, która zadecydowała o istnieniu na powrót na mapie świata niepodległego państwa polskiego, po prostu by nie było. I chodzi tutaj nie tylko, o czym będzie jeszcze też mowa, o wielki wysiłek legionów, o wielki wysiłek starć zbrojnych polskich oddziałów związanych z postacią Józefa Piłsudskiego. Chodzi także o wysiłek, który jest zapomniany w polskiej historii albo w każdym razie spychany na margines. Bo tak się stało, że dokonano swoistego podziału stref wpływów. Ruchowi Narodowemu i Romanowi Dmowskiemu oddano to, co emocjonalnie jest w duszy narodu mniej rozpoznawane, czyli wysiłek dyplomatyczny, czyli pracę formacyjną, czyli rozmowy w zaciszu kuluarów traktatu i kongresu wersalskiego. Zapominając o tym, że tenże Roman Dmowski i tenże Ruch Narodowy był przecież wielkim twórcą armii Hallera, bez której nie byłoby późniejszych zwycięstw, które rozstrzygnęły o tym, że Polska stała się niepodległa. Nie byłoby. Trzeba sobie zdawać sprawę, że armia, błękitna armia, odegrała w kształtowaniu granic niepodległej Polski absolutnie, z punktu widzenia militarnego, absolutnie fundamentalną rolę. Tymczasem to Józefowi Piłsudskiemu przypadła w duszy narodu, w wyobraźni narodu, w sercu narodu rola tego, który symbolizuje wielki czyn zbrojny Polski. Dlaczego tak się stało? Otóż w moim głębokim przekonaniu stało się tak dlatego, że to on rozstrzygnął o tej bitwie, bez której niepodległej Polski by rzeczywiście nie było. Nie o granicach, nie o walce w latach 1916, 1918 czy 1919, tylko o cudzie nad Wisłą, o zwycięstwie warszawskim, o tej bitwie, jak mówię raz jeszcze, która ocaliła nie tylko Polskę, ale i całą Europę. To jego decyzja. Bezdyskusyjnie, bezdyskusyjnie. Można mieć najbardziej dużo wątpliwości czy krytyczne uwagi na temat politycznych czy innych dokonań Józefa Piłsudskiego, ale bez cudu nad Wisłą, bez zwycięstwa pod Warszawą, bez jego decyzji w tej sprawie, bez pokonania bolszewików, bez zatrzymania Tuchaczewskiego, bez zatrzymania Trockiego, bez odrzucenia tej całej nawały bolszewickiej na Polskę i Europę, nie byłoby niepodległego państwa polskiego. Mogłoby istnieć jakieś państwo kadłubowe, będące pochodną od polityki wielkich mocarstw, ale suwerennego państwa polskiego by nie było. I dlatego właśnie w wyobraźni narodu, w duszy narodu, w emocjach narodu to Piłsudski stał się symbolem czynu zbrojnego i z nim związana jest wyobraźnia militarna narodu polskiego. Ale znowu, trzeba spojrzeć na pewien paradoks i trzeba nad nim się pochylić. To wielkie zwycięstwo, 18. bitwa w dziejach świata, jak pisali analitycy wojskowości. I bezspornie tak właśnie było. Nie wiem, czy 18, 15 czy 3. To jest oczywiście do dyskusji. Ale niewątpliwie jedna z tych bitew świata, która przesądziła o losach całej ludzkości. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie zwycięstwo warszawskie. To po prostu byłoby niemożliwe. Europa zostałaby zalana przez bolszewizm o kilkadziesiąt lat wcześniej. Losy tego wielkiego ciosu, jaki został zadany duchowi chrześcijańskiemu i cywilizacji zachodniej, jaki został jakby, że tak powiem, wyprowadzony przez bolszewicką rewolucję, by został zadany wcześniej i zniszczyłby dużo więcej kolejnych pokoleń, a nie tylko te, które po 1945 roku zostały zatrute i wyniszczone, fizycznie wyniszczone przez zbrodnie bolszewickie. Otóż to jest zasługą niewątpliwie Józefa Piłsudskiego. Ale powtarzam, pochylmy się nad tym i spójrzmy, jaką rolę Bitwa Warszawska mieści, jaką rolę pełni w naszym duchowym dziedzictwie. Z jednej strony chwalimy się tą bitwą, z jednej strony mówimy, że ona była właśnie 18. decydującą bitwą świata. A z drugiej strony jesteśmy narodem, którego nie było stać na to, żeby w stolicy, która doprowadziła i w miejscu, w którym ten cud wielki się dokonał, ten gigantyczny wysiłek miał miejsce, żeby stanęło upamiętnienie tego niezwykłego wydarzenia. W Warszawie, w centralnym miejscu stoi owszem pomnik zbrodniarza, który Polskę podbił, zniszczył i złupił. Ten pomnik stoi. I ten pomnik oddziaływuje od 50 lat codziennie, co godzinę, co chwilę, co sekundę na wyobraźnię milionów ludzi mieszkających w Warszawie, w stolicy Polski i dojeżdżających do Warszawy. Ten pomnik tak, ale pomnika wiekopomnego zwycięstwa, które ocaliło nasze państwo, naród i Europę, nie ma. Nawet pomniczka nie ma. Nie ma żadnego upamiętnienia. Jaki naród mógłby sobie na taką sytuację pozwolić? I z czego to wynika? Przecież nie wynika z niedoceniania przez naród polski, olbrzymią jego część, a tego znaczenia i wiekopomnego zwycięstwa. Nie, nie z tego. Wynika z dramatycznego podziału, który przeżywamy od kilkudziesięciu lat. Wynika z tego podziału, które sprawiło, że jeden z premierów Rzeczpospolitej uznał za słuszne powiedzieć, napisać i ukształtować całe swoje działania zgodnie z wypowiedzianą przez siebie maksymą: polskość to nienormalność. Zgodnie z zawartą w tym właśnie wystąpieniu z końca lat 80. tezą, że Polska jest nienormalna, bo zamiast podporządkować się duchowi dziejów pozytywistycznemu, walczyła o niepodległość i wiarę. I ten podział symbolizujący przez wypowiedź tego byłego premiera Rzeczpospolitej, a w ostatnich latach podobno istotną osobę szerzej, to jest do dyskusji, na czym polega ta istotność, ale to zostawiam innym prelegentom do rozważenia. Otóż te tezy symbolizują głęboki podział, który trwa po dziś dzień i sprawił, że myśl okupacyjna, myśl niewolnicza, myśl poddańcza ukształtowała olbrzymią część tak zwanych elit kierujących edukacją, gospodarką, informacją i propagandą oraz tą quasi-formacją, bo nie wiem, czy można to nazwać formacją, ale znowu to księża się lepiej wypowiedzą, deformacją, zgoda. Tak, to jest właściwe sformułowanie. Ojciec Tadeusz jak zawsze trafnie wszystkie sprawy ujmuje w jednym słowie. Ale sprawa jest naprawdę zupełnie kluczowa. Tutaj nie rzecz w tym, żeby budować nieustannie pomniki. Mówimy o wydarzeniu, które miało znaczenie nie tylko militarne, nie tylko jest godne najwyższego szacunku ze względu na tysiące, dziesiątki tysięcy poległych, tak powiem, najbardziej wartościowych synów naszej ojczyzny. Nie tylko tych chłopców i dziewczęta z Armii Ochotniczej, którzy tam stanęli na pierwszej linii frontu. Nie tylko ze względu na księdza Skorupkę i na Kościół Polski, i na wielki wysiłek całego narodu, ale ze względu przede wszystkim na to, że powtarzam raz jeszcze, bez tego zwycięstwa nie byłoby niepodległej Polski. I sprawa powstania, sprawa bitwy warszawskiej, jak w takim w kropli, że tak powiem, i w soczewce, pokazuje dylematy związane z dzisiejszym tematem naszego spotkania. poczucie dumy Polaków z osiągnięć militarnych. Tak, oczywiście. Pamiętamy o Grunwaldzie, pamiętamy o Cedynii, pamiętamy o Kirchholmie, pamiętamy o wielu różnych poszczególnych bitwach, ale w przekazie, który kształtuje młode pokolenia, nie ma pokazanej istoty rzeczy. Nie ma pokazanego obowiązku narodu do fizycznego, militarnego, do fizycznej i militarnej obrony własnej ojczyzny. Bitwy są pokazane jako poszczególne, oderwane wydarzenia, nie mające związku z bytem narodu, z istotą narodu i z rzeczywistością, w której Polska egzystuje. A przecież Polska została ukształtowana w sensie społeczno-politycznym przez tą warstwę narodu, która niejako zawodowo, przez ten stan, który zajmował się właśnie obroną ojczyzny przez szlachtę, przez rycerstwo i szlachtę. I co więcej, została ukształtowana w takim duchu podejścia do problemów militarnych, który jest absolutnie odmienny od wszystkiego, co współczesna Europa później ukształtowała i co zostało skanalizowane w najgorszych doświadczeniach militaryzmu pruskiego, gdzie armia jest symbolem przemocy. Przemocy, która nie respektuje żadnych wartości i żadnych dążeń, która jest wartością samą w sobie, czy antywartością. Otóż polski, nazwijmy to, duch militarny ukształtowany był na zupełnie innych zasadach. Ukształtowany był na tradycji rycerskiej, na tradycji chrześcijańskiej, na tradycji wojny sprawiedliwej i na tradycji, w której działania mające doprowadzić do porozumienia i połączenia narodów w oparciu o wartości właśnie chrześcijańskie były nadrzędne nad przemocą i siłą militarną. Siła militarna służyła do obrony osiągnięć duchowych, społecznych i gospodarczych i politycznych. Taka była tradycja militaryzmu polskiego, stojąca w dokładnej opozycji do tradycji militarnej, która ukształtowała od XVIII wieku, od oświeconego absolutyzmu, prawda, a później od militaryzmu XIX i XX-wiecznego doświadczenia państw europejskich. A mimo to, a może dlatego, to doświadczenie nie jest przekazywane przez podstawowe instytucje mające obowiązek kształtowania świadomości narodowej. Stąd taka punktowa, wyspowa, doraźna perspektywa postrzegania naszych osiągnięć militarnych. Stąd widzenie poszczególnych bitew, a nie widzenie całości polityki. Dlaczego? Ano dlatego, w moim głębokim przekonaniu, że przez cały XIX wiek, ale niestety ze szczególną siłą w wieku XX i początku wieku XXI, dominowała pedagogika wstydu i pedagogika antypolskości, rozumianej nie w wymiarze etnicznym, tylko w wymiarze cywilizacyjnym, zanegowaniu tych wartości i tego kształtu, jakie polskość wniosła do historii Europy. W wymiarze politycznym on jest najbardziej widoczny i najbardziej do ujęcia przez, i tak jest zresztą przez poważnych historyków traktowany, przez unijny charakter naszej polityki międzynarodowej. Oczywiście unie polityczne jako sposób tworzenia czy rozszerzania, kształtowania państw nie był tylko przywilejem Polski. Wiadomo, prawda, że mamy tutaj unię na Wyspach Brytyjskich i przede wszystkim na Półwyspie Skandynawskim. Można by powiedzieć, że państwo hiszpańskie jest pochodną unii między poszczególnymi królestwami chrześcijańskimi, które wyrosły z rekonkwisty na przełomie IX i X wieku po Chrystusie. Czym się różni, jaka jest różnica, odmienność państwa polskiego? Ano, odmienność jest taka, że doświadczenie unijne w Polsce nie ograniczyło się do średniowiecza, ale stało się metodą działania, która została przedłużona do współczesności. Czego najlepszym przykładem jest cała tradycja powstania styczniowego, którego rocznicę niedawno obchodziliśmy. Powstania styczniowego, które wprowadziło do świadomości ideę Rzeczpospolitej Trojga Narodów. Nie dwojga, tylko trojga, czyli jakby pewna rekonstrukcja i modernizacja, przekształcenie realnego bytu, który istniał, ale który okazał się zbyt słaby wobec naporu zewnętrznej przemocy i w związku z tym po analizach uznano, że brak tego trzeciego członu, czyli ruskiego członu w konstrukcji państwa polskiego, był jedną z istotnych przyczyn naszej słabości. Otóż jeżeli nie ujmiemy doświadczeń i miejsca armii, zwycięstw naszych i dumy z tych zwycięstw właśnie w tym cywilizacyjnym kontekście, którego podglebiem ideowym jest chrześcijaństwo, a metodą politycznego działania porozumienie narodów tego właśnie obszaru, w którym przyszło nam żyć. Porozumienie, które będzie promieniowało na całą Europę Środkową, a co daj Panie Boże i wschodnią, prawda? Dlaczego prędzej czy później taki czas przyjdzie? Dlaczego mamy zapominać o tym wielkim zwycięstwie, wielkich zwycięstwach, które doprowadziły Żółkiewskiego, że mógł przedstawić w imieniu króla polskiego propozycję wielkiej Unii Środkowo-Wschodniej? To jest okres najbardziej zapomniany w dziejach polskiego militaryzmu, najbardziej zapomniany w dziejach polskiej wojskowości. Co my wiemy dzisiaj, co jest w nauczaniu powszechnym o tej wielkiej kampanii, która otworzyła polityczną szansę przed stworzenia wielkiego bloku chrześcijańskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. Szansę niezrealizowaną. Ale oręż Polski tę szansę otworzył, tę szansę stworzył rzeczywiście, ale o tym to jest sprowadzone do jakichś tam pięciu słów o tak zwanej aferze samozwańców. Do tego jest sprowadzony cały wielki historyczny moment dziejowy, który inspirował myśl polityczną polską przez stulecia. Tylko że myśl polityczną polską, a nie myśl polityczną zaborczą. O tym wszystkim warto mówić. Także z perspektywy dnia dzisiejszego. Chciałbym przywołać tutaj słowa człowieka, którego dzisiaj żegnaliśmy. Słowa generała Brochwicz-Lewińskiego, który zmarł 5 stycznia, a dzisiaj uczestniczyliśmy w jego pożegnaniu. To jest jego ostatni wywiad. To są jego, można by powiedzieć, publiczne, ostatnie słowa. I brzmią one tak. Spotkania z młodym wojskiem obrony terytorialnej pokazywały mi, że Polska się zmienia. Spotykam się z żołnierzami zawodowymi, ale też z tymi, którzy chcą bronić kraju w obronie terytorialnej. Sam brałem udział w tym w Anglii. Oficerowie i podoficerowie są z regularnej armii i przygotowują rekrutów. Polska teraz to ćwiczy. To się tam sprawdziło od I wojny światowej. Szkoliłem rekrutów w takim jak w gimnazjum, podobnym do korpusu kadetów, gdzie byli młodzi chłopcy ćwiczeni przez instruktorów. Organizowano tam ćwiczenia spadochronowe, lotnicze i morskie. Taki żołnierz jest dobrze wyszkolony, choć jest tańszy niż żołnierz zawodowy. Obrona terytorialna pokazuje, że władzy zależy na kimś, kto dobrze zna się na wojskowym fachu, że władzy zależy na włączeniu narodu do powszechnego wysiłku zbrojnego. Tak, władzy na tym zależy. Władzy, która została wybrana ponad rok temu i która z mandatu narodu odbudowuje państwo w wymiarze socjalnym, materialnym, ale też na tyle, na ile nas stać i na ile potrafimy, tym, który jest najważniejszy, czerpiąc z doświadczenia, z przekazu chrześcijańskiego, odbudowujemy w wymiarze duchowym. Bo to jest banał, ale powtórzę go, chociażby po to, żeby dać możliwość ataku różnym czekającym na taką szansę. Bez wymiaru duchowego nie istnieje żadna armia. Bez wymiaru duchowego nie można się obronić. Bez wymiaru duchowego Ukraińcy stracili Krym w ciągu tygodnia. Tak było. To nie są puste słowa. Każdy z państwa mógł to obserwować na swoim telewizorze, że tak powiem, z godziny na godzinę, jak kolejne formacje poddawały się, oddawały nowoczesną broń, rezygnowały z walki, rezygnowały z obowiązku, na który przysięgały, bo nie miały żadnego przekonania, że mają obowiązek bronić swojego narodu i swojego państwa. To jest pewna degradacja moralna, która i nam w pewnym momencie groziła. Z tego trzeba sobie zdawać bardzo dobrze sprawę. Nam także groziła ta degradacja nie tylko przez te słowa i politykę, która za nią szła, mówiącą, że polskość to nienormalność, nie tylko poprzez to próbę zabicia istoty narodu, która w tych słowach jest zawarta. Bo w tych słowach jest zawarta próba zabicia istoty narodu przecież. Ale także przez konstrukcję techniczną, przez strukturę, jaką nadano wojsku, odrywając go w ogóle od społeczeństwa, zamykając go w koszarach i do tego jeszcze nadając mu kształt zamiast służby, pracy, która zaczyna się o 8:00, kończy się o 14:30 i do widzenia. I do widzenia. Proszę bardzo, ja to doświadczyłem, proszę państwa, w sposób nieprawdopodobny w roku 2006, gdy zostałem szefem służby kontrwywiadu wojskowego i gdy okazało się, że o godzinie 3:15 na tak zwanym kołowrotku, czyli tych przejściach prowadzących do wejścia i wyjścia wtedy z budynku na Oczki akurat w Warszawie, po prostu tworzy się kolejka, która pół godziny trwa, żeby jak najszybciej wyjść z tego gmachu. Bo jest godzina 3:15, 3:30, do widzenia nikogo. I zostawałem tylko z moimi współpracownikami, których sam z sobą przyprowadziłem, tymi 20 młodymi ludźmi. I gdyby ich nie było, to kontrwywiad by po prostu nie działał. Do widzenia, od 3:30 zawieszamy wszystko na kołku, mundur zdejmujemy, nie ma nas. I tak kształtowano, chciano ukształtować także inne czynniki, inne części polskiej armii. Oderwano armię od narodu, oderwano armię od jej rzeczywistych wartości. Żadne stringery, żadne tomahawki, żadne najnowocześniejsze uzbrojenia nie będą skutecznie działały, jeśli będą w rękach ludzi, którzy nie będą wiedzieli, po co mają służyć. Tak można armię zaciężną zbudować. Ale jak państwo wiecie, nie byłoby naszej obecności także na Pomorzu, gdyby nie to, że armia zaciężna krzyżacka po prostu była wykupywana przez Polaków. Miasto po mieście było wykupywane po prostu, bo oni nie wierzyli w pieniądz, a nie wierzyli w swoją misję i ze swój związek z dziejami narodu i z misją jakiej mają służyć. Polacy są dumni ze swoich osiągnięć militarnych, ale przez ostatnie dziesięciolecia Polacy zamiast prawdy o swoich wielkich osiągnięciach militarnych w całej ich złożoności i w całej ich wielkości, które służyć miały rozszerzaniu cywilizacji chrześcijańskiej w jej polskiej wersji, w polskim dorobku i jej umacnianiu, zamiast tego Polacy otrzymywali quasi-telewizyjną papkę z kilkunastoma punktami na tej mapie, gdzieś tam właśnie Grunwald, gdzieś tam Cydynia, gdzieś tam Kirchholm, gdzieś tam inne bitwy, jako, powtarzam, poszczególne, oderwane od sensu bytu narodu i zadania, jakie przed Polską stoi, wydarzenia. I właśnie dlatego w Warszawie ciągle stoi pomnik Stalina, a nie stoi pomnik tych wszystkich, którzy ocalili kraj, Polskę i Europę przed barbarzyńskim zalewem. Dlatego, bo ciągle dominuje wśród tak zwanych elit myśl sowiecka, myśl antypolska, myśl, która gotowa jest ustąpić w poszczególnych fragmentach, ale nie chce się zgodzić na rozwijanie, podtrzymywanie i kultywowanie rzeczywistej polskiej myśli cywilizacyjnej i narodowej. A duma ze zwycięstw militarnych ma być częścią polskiej cywilizacji, a nie substytutem, nie zastępstwem, nie zabawką, nie wisiorkiem, nie jeszcze jednym, że tak powiem, ładnie wyglądającą bombką na narodowej choince. Bo powtarzam jeszcze raz, armia jest integralną częścią organizmu narodowego, a gotowość obrony narodu ma być gotowością obrony wartości i cywilizacji. Wtedy duma z osiągnięć militarnych będzie rzeczywistym, pełnoprawnym czynnikiem odbudowującym polską tożsamość narodową i przywracającym tą tożsamość do tego kształtu i tych czasów, kiedy oferowaliśmy nasz dorobek zarówno braciom Litwinom, Rusinom, jak i Moskwicinom. Dziękuję bardzo.